Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Nawet około 40% Polaków zauważa u siebie objawy różnego typu alergii. Wydaje się, że alergia wziewna zimą jest w uśpieniu. Nic bardziej mylnego. I o tym w programie Szlachetne Zdrowie będzie dziś mówił profesor Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor. Witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy.
Najczęstsze zimowe alergie wiążą się z silnym zanieczyszczeniem powietrza w sezonie grzewczym, rozwojem pleśni i grzybów, a także mnożeniem się roztoczy. Jakie są objawy alergii na roztocze?
Są podobne do alergii na inne też alergeny. To, co czasami je odróżnia, to to, że częściej w przypadku alergii na roztoczy, zamiast takiego cieknącego nosa, który też może się przydarzyć wtedy, kiedy ktoś, kto jest uczulony na roztocza, trafia w środowisko kurzu, czy to przy sprzątaniu, czy to jakieś miejsce, które no, dawno nie było odkurzane. Owszem, ten wyciek z nosa może się zdarzyć, ale przy alergii na roztoczy dosyć często mamy również do czynienia z sytuacją takiej tak zwanej blokady nosa, kiedy jest trudno oddychać przez nos, kiedy ten nos jest zatkany. A poza tym no, świąt oczu, świąt nosa występujący czasem towarzyszy temu też kaszel, który gdzieś tam się pojawia, to jest raczej charakterze takim nieefektywnym, czyli suchym. Są to objawy charakterystyczne dla tak zwanych właśnie katarów, choć przy alergii na roztocze, jak wspomniałem, częściej zamiast takiego cieknącego typowego nosa z pełnego epizodów, napadów, kichania, to zatkanie nosa potrafi również wysunąć się na plan pierwszy.
A wielu osób dotyczy alergia na roztocze?
Jest to jedna z najczęstszych generalnie alergii, tak jak jest taka pierwsza trójka tych alergenów, które najbardziej dotykają naszą populację. Roztocza są w tej pierwszej trójce, a poza tym są to trawy i brzoza jeszcze wśród drzew, które występują. Drzewa a propos, o tym za chwilę też, bo to nie jest tak, że czas zimy, niezależnie od tego, jakkolwiek ona jest śnieżna, jakkolwiek jest biała, to czas tylko tych alergenów, które
dobrze,
można
znaleźć. Dobrze, ale o tym jeszcze będziemy mówili. Powróćmy do roztoczy. Dlaczego dochodzi do właśnie tej alergii?
Dlatego, podobnie jak każdej innej alergii, wpływ mają na to nasze predyspozycje rodzinne, genetyczne, które pojawiają się. No i to, w jaki sposób byliśmy eksponowani w takim naszym okresie rozwojowym na różnego rodzaju mikroby. To jest ta słynna teoria higieniczna, która wcale nie dotyczy tego, że czy ktoś się mył dużo czy mało, tylko raczej tego, ile w ciągu swojego naszego życia, szczególnie tych pierwszych miesięcy życia, nawet w okresie jeszcze tym płodowym, jak bardzo eksponowani byliśmy na różnego rodzaju infekcje bakteryjne, które miały szansę na przykład wytrenować nasz organizm, by lepiej go przygotować do pewnego rodzaju przyszłych wyzwań.
Jak niemowlaczek na przykład jest w mieszkaniu, gdzie jest mnóstwo kurzu, to ma szansę, że nie będzie uczulony na roztocze?
Nie o sam kurz czasami do końca chodzi, ale dobrze jest i to widzimy coraz częściej, gdyby rzeczywiście nie pozostawiać tych najmniejszych maluchów w zupełnie sterylnym środowisku, bo to wcale paradoksalnie nie sprzyja treningowi układu immunologicznego. Wbrew pozorom może prowadzić do sytuacji, im bardziej ktoś jest pod kloszem, no chyba, że są ku temu jakieś inne przyczyny, typu, że jest inna choroba, gdzie jest immunosupresja, gdzie ktoś po prostu wymaga takiego przysłowiowego trzymania pod kloszem. Natomiast generalnie taki trening układu immunologicznego bywa wskazany w tych pierwszych miesiącach, w tych pierwszych latach życia.
Rodzaj takiej szczepionki.
Takiej naturalnej stymulacji, choć żeby sprawę niestety skomplikować, to nie jest tak, że tak prosto powiedzieć, że im więcej infekcji, tym będzie lepiej, bo to znowu zależy.
Osłabia też organizm.
Których infekcji? Niestety infekcje akurat układu oddechowego, te wirusowe infekcje układu oddechowego, no nie wpływają dobrze na tę odporność. Te infekcje, niektóre z infekcji przewodu pokarmowego mają taki bardziej ochronny wpływ. Niestety infekcje wirusowe, te rinowirusy słynne, już nie wspominając nawet o koronawirusie, czy wirusy RSV, mają tę niebezpieczną tendencję, że one niestety nasilają predyspozycję do alergii zamiast czynić ją mniej prawdopodobną. Więc szansa na to, czy do alergii dojdzie, jest z jednej strony w naszych genach, tak, tutaj jakaś część populacji jest po prostu do tego predysponowana, a z drugiej zależy od tego, co dzieje się w tych naszych pierwszych miesiącach. Wiemy, że nie należy przesadnie unikać też tych alergenów. Przecież kiedyś historie czy wręcz nawet pewne intuicje przed dekadami jeszcze mówiła, unikajmy może kota we wczesnym okresie, unikajmy w ogóle spożywania przez mamę, która jest w ciąży, orzeszków czy innych rzeczy. Dzisiaj nam się to pozmieniało. My widzimy, że ta sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana niż podejrzewaliśmy przed 10-20 laty. Już nie ma takiego rygoru, jeżeli chodzi o diety eliminacyjne u kobiet w ciąży. Wiemy, że niekoniecznie musi to przynieść jakiś dobry rezultat. Sprawa bywa rzeczywiście skomplikowana, ale przede wszystkim niezależnie od tego, bo chciałbym powiedzieć, nikt nie może siebie winić, szanowni państwo, nawet jeżeli u naszych dzieci, czy u nas samych do tej alergii dojdzie, to absolutnie nie można siebie winić. To jest zbyt skomplikowana układanka, żeby mieć do siebie pretensje, że czegoś się zaniedbało, albo że coś się powinno w przeszłości zrobić. Proszę nawet tak nie myśleć. Ja zawsze pacjentom mówię, bo czasami słyszę takie historie, a czy ja to winę, a po kim on to ma i co się dzieje, a czemu przecież nikt w rodzinie nie chorował.
A jakie to już teraz
no,
ma
zdarzyło się, tak. Zdarzyło się. To są rzeczy niepoliczalne. Na szczęście w alergii mamy fantastyczną broń, bo możemy i leczyć objawy, i mamy tę świetną immunoterapię odczulanie, która naprawdę potrafi przynieść fascynujące, rewelacyjne efekty. Więc problemem jest to, żeby się zdiagnozować, bo czasami, i to jest zresztą ten problem teraz, kiedy świetnie, i dziękuję pani redaktor, że w ogóle w takim okresie może niezbyt słonecznym rozmawiamy, no bo teraz przecież połowa z nas kicha i kaszle, no bo są infekcje wirusowe. Ale przecież to nie zawsze tylko wirusy.
Powróćmy do tych roztoczy. Co to jest i gdzie można je spotkać?
Spotkać można je, czasami nawet dajemy takie pytania na teście niektórym studentom, gdzie najwięcej możemy spotkać roztoczy w naszym domu i dajemy do wyboru. Zrobimy zaraz test, panią redaktor. Gdybyśmy najwięcej roztoczy w naszym domu możemy spotkać na firankach, na dywanie, czy w
mnie
naszym...
nigdzie, bo czy sterylne.
Czy w łóżku.
W łóżku.
Brawo, no nic dziwnego, no wiadomo. Nagradzane audycje, nagradzanie redaktorze, wszystko jest jasne. Oczywiście, że tak, ponieważ roztocze jako użytku domowego, wbrew pozorom, bo jeżeli możemy pewien mit troszeczkę zweryfikować.
Niekoniecznie z kurzem związany.
Sam kurz tutaj jest Bogu ducha winny. Kurz jest nośnikiem tych żyjątek, które, no to są po prostu, gdybyśmy w powiększeniu popatrzyli na te roztocza, to one wyglądają jak takie małe skorupiaczki.
My bezpośrednio dajemy im pokarm.
Tak jest, one żywią się. Gdybyśmy przetłumaczyli dosłownie ich nazwę łacińską, to są ten dermatofagoides, jak je nazywamy, to nic innego jak po polsku skórożarłoczek. To brzmi wręcz przerażająco, ale taka jest prawda. Te roztocza, te pajęczaki malutkie, bo to są malutkie pajęczaki, ale dla wszystkich z arachnofobią, no niewidoczne. Nie da się ich zobaczyć.
I
ale,
nie gryzą.
No, gryzą, ale nie czujemy tego gryzienia. One są zbyt malutkie, natomiast one uwielbiają żywić się naszym złuszczonym naskórkiem. Czy nam się to podoba, czy nie, to ten naskórek, no niestety no, ciągle podlegamy jakiejś tej przemianie i odnowie i ten naskórek ciągle z nas pozbywamy się go w taki spokojny, ale ciągły sposób. One to uwielbiają, a w łóżku mają ciepło, mają wilgotno i mają co jeść. I to są dlatego ich ulubione miejsca i dlatego też osoby, które są uczulone na roztocza, najczęściej budzą się z zatkanym nosem albo czasami mają problemy też z zaśnięciem, czy też wybudzają się w ciągu nocy. I ten nos jest zatkany, czasami są załzawione oczy, czasami jeżeli, bo alergia niestety bardzo sprzyja astmie, jeżeli mają też objawy astmy, to mają też problemy z dusznością, z kaszlem, z tymi epizodami grania w klatce piersiowej. Ale tak, świetna odpowiedź, pani redaktor. Roztoczy tych malutkich pajęczaków najwięcej możemy spodziewać się w naszych łóżkach.
Wystarczy codziennie zmieniać pościel, żeby się ich pozbyć?
Ale kto codziennie zmienia pościel? Nie. Znaczy, oczywiście warto próbować, jeżeli już wiemy, ale nie codziennie, bo to też nie jest tak, że ten cykl życia tych roztoczy, no nie jestem tutaj specjalistą akurat od roztoczy, jeżeli chodzi o ich cykle życiowe, ale wiemy, że on jest trochę rozciągnięty w czasie, to jest kilka tygodni jednak, więc co jakiś czas ten pościel warto zmienić. Problemem jest to, że one bardzo lubią nie tylko naszą pościel, ale materace same. I tutaj można pokusić się o różnego rodzaju środki, tak mówiąc bardzo trywialnie, roztoczobójcze, które będą próbowały zrobić porządek.
Moja
o ile
babcia
są certyfikowane.
Praktykowała codziennie rano wieszanie pościeli
genialny na słońcu. Genialny pomysł, bo słońce z jednej strony, czyli wysoka temperatura, a z drugiej strony mróz jest czymś, co w naturalny sposób pięknie sobie daje radę i przerywa ten cykl życiowy właśnie rozwijających się roztoczy. I takim sposobem, tylko pościel to pół biedy, bo to jest leciutkie, można sobie spokojnie to wywiesić.
Ale wynieś tu materac.
Ale materac. No i to jest cały przebój, a akurat w materacu one potrafią się...
Ale są różnego rodzaju spreje.
Można próbować.
Polecam.
Ale polecałbym, o ile są certyfikowane, żeby też nie dać się zwieść wszystkim jakby możliwym tam sposobom, bo to jest bardzo też duży rynek produktów, polegać bardzo proszę na tych, które są certyfikowane. Od razu powiem, warto to robić, choć nie oczekujmy, że to będzie stuprocentowy efekt. Naprawdę pozbycie się całkowite roztoczy jest bardzo trudne. Oczywiście warto też...
Żelazkiem materac przeciągnąć?
Nie wchodzimy może już poza standardowe metody, ale pomysłowość pani redaktor jest godna absolutnie podziwu. Wietrzenie naszych pomieszczeń. To jest absolutna podstawa. Wietrzenie. I to jest coś, to dlatego właśnie tych objawów mamy mniej latem. No przecież te roztoczenia znikają latem. Ale zimą zamykamy się, mniej wietrzymy, no i chodzi oczywiście o ogrzewanie. Jak chodzi o ogrzewanie, to jest zupełnie inna cyrkulacja też powietrza. Inna sprawa, że na grzejnikach też zbiera się kurz i tak dalej. To wszystko trochę inaczej, wszystko funkcjonuje. Wietrzenie. Jeżeli możemy rzeczywiście i stać kogoś na taką tę akrobatykę w postaci wyniesienia materacu raz na jakiś czas, na mroźny czy słoneczny balkon, powodzenia. Jeżeli się uda, to jest pewna ekwilibrystyka, ale może akurat. No i ta zmiana rzeczywiście pościeli co 2-3 tygodnie. Ma szansę znacząco zmniejszyć. Ale znowu, bo unikanie ekspozycji na alergeny jest oczywiście bardzo ważne, ale też od tego jesteśmy lekarzami, żeby pomagać. Mamy leki, szanowni państwo. Zachęcamy. Podejrzewacie państwo, budzicie się z tym zatkanym nosem w dyskomforcie takim. To pomyślcie o tym, że to może być alergena roztocza i zapraszamy. Zapraszamy do
alergologów,
pomożemy. A czy
ta alergia może pojawić się dopiero w dorosłym życiu?
Bardzo różnie to może być. Tak, większość alergii lubi pojawić się bardzo wcześnie, ale nie jest to też wyjątkiem. Inna sprawa, że czasami to tak zwane pojawienie się alergii w dorosłym życiu to nie jest pojawienie się alergii w dorosłym życiu, tylko ktoś sobie dopiero uświadomił, że te objawy mogą być alergią i nie pamięta, albo nie były to objawy w dzieciństwie przez niego zapamiętane, czy zwraca uwagę. Czasami słyszymy w poradni te rozmowy, a coś tam mama kiedyś mówiła, ale ja nie pamiętam, ja brałem jakieś leki, ale nie wiem o co chodziło, więc to nie zawsze jest pojawiająca się nowa alergia, ale czasami przebudzenie się tej, która gdzieś tam w dzieciństwie już funkcjonowała, ale jest możliwe również pojawienie się zupełnie nowych objawów w tak zwanym dorosłym życiu.
I właśnie to, o czym pan już wcześniej wspomniał, mimo że za oknami śnieg, to pojawiają się już kłopoty związane z pyleniem roślin.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dla kogo uciążliwy jest luty, a potem miesiące wiosenne?
O ile jesteśmy w domu, to oczywiście dla wszystkich roztoczowców, ale pamiętajmy, a jeszcze zwierzaczki, no przecież mamy nasze zwierzaczki, czyli koty, psy i nie tylko, ale najczęściej. Znowu zima to jest też ten okres, kiedy przez te zamknięte okna, przez te zmniejszone niestety wietrzenie, ta ekspozycja na przykład na kota czy na psa, na jego sierść, no potrafi być zwiększona i objawy mogą być większe. To jeżeli zostajemy w domu. Ale nawet wyjście nie musi oznaczać, że zupełnie pozbywamy się alergii, bo szanowni państwo, około 20% społeczeństwa jest też uczulone na pyłki drzew. A drzewa, i to jest zresztą, jeżeli mówimy o tak zwanych miejskich legendach, no to jedną z miejskich legend jest jakby poczucie, że alergeny pylą albo sezon pylenia zaczyna się wtedy, kiedy na świecie robi się zielono. Otóż nie. Owszem, wtedy też, ale zaczyna się on naprawdę dużo, dużo wcześniej, bo on zaczyna się już pod koniec stycznia. Oczywiście...
No teraz styczeń był wyjątkowo mroźny, to może był
tak,
mniej uciążliwy
Wszystko to zależy od tych indywidualnych jakby kwestii pogodowych w danym okresie, ale pamiętajmy, że drzewa, bo o nich teraz mowa, one nawet na zdrowy rozum, nawet nie wchodząc w tajniki botaniki, to nie mogą czekać na to, aż wypuszczą liście, żeby zacząć się rozmnażać, żeby wypuszczać te pyłki w świat, no bo te liście wszystko by zatrzymały. One muszą korzystać z tego okresu, kiedy jeszcze są nagie, kiedy te konary nie są tą warstwą listnego filtru gdzieś tam przegrodzone i po prostu muszą teraz zająć się swoim rozmnażaniem i zajmują. Leszczyna, olcha, która zwana też olszą, dwie wersje gdzieś tam funkcjonują, która już teraz szykuje się i zaczyna się już pylić i one będą dominować te dwa drzewa w naszym klimacie przez najbliższe dwa miesiące de facto. Po czym czasem pod koniec marca, chociaż w naszym regionie, to zwykle nie jest koniec marca, w naszym regionie jest to zwykle kwiecień, Brzoza. Słynna brzoza, której mamy tyle pięknych rzeczywiście tutaj okazów w różnych naszych miejscach i wiele brzozowych zagajników i ona w kwietniu i do początku maja potrafi również królować. A liście zaczynają się przecież pod sam koniec kwietnia. I to dlatego wcale nie musimy czekać na zieloną wiosnę, żeby doszło do tych objawów alergicznych. Tym bardziej jest to teraz swego rodzaju mylące, ponieważ no, część ludzi w ogóle nie kojarzy, że ono mogłoby kichać w taką pogodę, jak dzisiaj z powodu jakiejś tam olszy, no wszyscy uznają, że wirusa złapałeś. I bardzo często to jest prawda. Ale czasami również do tego przyczynia się. I to jest około 1/5 społeczeństwa. Właśnie to uczulenie na te drzewa, które teraz sobie spokojnie, z dala od medialnego zgiełku, gdzieś tam one sobie ciągle pylą.
To uczulenie na pylenie to właśnie objawy podobne?
Absolutnie tak. To ciągle to jest kichanie, to są napady kichania, to jest świąt, to jest wyciek z nosa, to jest zapalenie spojówek, zaczerwienienie, świąt spojówek i u części osób, bo cały czas właśnie też na to staram się zwracać uwagę. Alergia to są otwarte wrota do astmy. Część tych pacjentów, która pokasłuje kaszle, ma te epizody, grania w klatce piersiowej, to są pacjenci, którzy mają nierozpoznaną astmę. Ten okres teraz jest tak właśnie bardzo mylący i myślę, że na to też warto zwracać uwagę, że nie wszystkie objawy, które teraz mamy, muszą być objawami infekcyjnymi, czy objawami zapaleni oskrzeli. To mogą być też objawy gdzieś tam nierozpoznanej astmy, która nie była do tej pory leczona, bo ktoś nawet nie przypuszczał, że to, co się dzieje z jego kaszlem, że on kaszle w danym momencie, może być spowodowane przez coś innego niż przez wirusa. I dlatego ten okres jest tak właśnie w tym momencie mylący.
To jakie testy warto przeprowadzić, by sprawdzić, czy mamy właśnie alergię?
Jak najbardziej sprawdzone, standardowe. Mamy tu dwa rodzaje testów, jeżeli trafią Państwo do alergologa. Chociaż teraz lekarze rodzinni też otrzymali taką możliwość, by również pewne badania przetestować z tak zwanej z krwi. Badania z krwi na alergię. Bo mamy tu dwie możliwości, żeby sprawdzić, czy ktoś ma w sobie predyspozycję, czy ma w sobie alergię na jakikolwiek alergen, szczególnie jeżeli chodzi o alergeny wziewne. Mamy dwie metody testowania. Jedne to są wykonywanie tych testów na skórze. Od lat, od dekad to wykonujemy i tym zajmują się poradnie alergologiczne, ale przyznajemy, że pewną taką w ostatnich powiedzmy kilkunastu latach coraz częściej sięgamy po te metody takie dokładniejsze, mniej absorbujące pod względem wykonywania czynności, a dające od razu dużo odpowiedzi takich bardzo w liczbach już, które pozwalają na ocenie tej alergii przy pobraniu próbki krwi.
A które są testy wiarygodniejsze?
Oba są uznawane za wiarygodne i wystarczające.
Jak pan wytłumaczy to, że z jednego testu wychodzi często coś innego niż z drugiego?
Nie powinno tak do końca być. Jeżeli one są w wiarygodny sposób wykonane, to one powinny być do siebie zbliżone. Natomiast te testy różnego rodzaju, panele alergiczne, które są wykonywane z krwi, są niekiedy po prostu bardziej rozbudowane. Dają możliwość takiej bardziej dokładnej diagnozy i bardziej policzalnej, w tym sensie, że niemalże tam do mikrograma, czy danej cząsteczki, do mikrostężenia jesteśmy w stanie ocenić poziom tego uczulenia. Te testy, które wykonujemy na skórze, jest złoty standard, to jest wspaniała metoda i kiedy tylko możemy, to staramy się je wykonywać, tylko że wymagają czasami pewnego przygotowania. Pacjent nie powinien być w tym, żeby je wykonać, żeby one były wiarygodne, pacjent nie powinien w tym momencie przyjmować leków. Nie powinien też mieć ostrych objawów alergicznych. Więc czasami to logistyka decyduje o tym, że przychodzi do nas pacjent, chcemy szybko tę diagnozę wykonać, a on już przyjmuje lek alergiczny. No i teraz musielibyśmy go pozbawić przyjmowania tego leku, narazić go na wystąpienie objawów, kiedy on tego leku akurat potrzebuje, a jednocześnie potrzebujemy tej diagnozy, albo pacjent bardzo niecierpliwie czeka na tę diagnozę, a wykonanie testów z krwi jest absolutnie niezależne od stosowanych leków w danym momencie, czy od objawów. Testy więc są tańsze z pewnością, te skórne są, natomiast wymagają pewnych procedur standardowych, które jako alergolodzy oczywiście wykonujemy i tą jedyną przeszkodą to jest kwestia dostosowania się do tej pewnej logistyki, odstawienia leków na co najmniej 7 dni, czasami dłużej. No i to, żeby nie być w ostrym okresie danej choroby, żeby też nie powodować dodatkowego dyskomfortu pacjentowi. Więc to są wymienne metody. Ta z krwi bywa czasami o wiele bardziej dokładna, bywa też droższa. No to też jest swego rodzaju kwestia. Częściowo zostały również te możliwości oddane w ręce ostatnimi czasy również lekarzy rodzinnych, którzy w pewnym stopniu mogą również to wykorzystywać u części swoich pacjentów. Poza tym my zawsze jako alergolodzy służymy tutaj absolutnie, absolutnie swoimi kompetencjami i swoją chęcią pomocy. Naprawdę na Podlasiu mamy bardzo, bardzo fajne środowisko alergologiczne, bardzo zacnych, doświadczonych alergologów. Zresztą Podlasie jest jedną z to jest taka swego rodzaju ojczyzna polskiej alergologii. Alergologia zaczynała się między innymi właśnie na Podlasiu. Więc te tradycje są tu jak bardzo bogate.
Tak, a jak leczyć to czym? Czy faktycznie mamy leki najnowszej generacji? Mamy. I czy możemy odczulać? I jak długo to trwa?
Powinniśmy odczulać i to jest nasz zawsze marzenie alergologów i zawsze do tego staramy się pacjentów namówić. Bo zawsze mamy te dwie metody leczenia. Pierwsza, żeby pomóc tu i teraz, czyli podać takie leki, które będą te objawy znosiły. I mamy tutaj zarówno leki przeciwalergiczne, przeciwhistaminowe. To są najczęściej preparaty doustne. Mamy ich ponad 200 w aptekach. O matko, ile ich jest? Już nikt nie wie, ile ich jest tak naprawdę. Ale zachęcam, żeby jednak mimo wszystko być... zapytać lekarza, co trzeba zastosować, żeby na dłuższą metę samodzielnie tego nie robić, choć trzeba przyznać, że część z tych preparatów dostępna jest bez recepty. Ale bez recepty nie zachęcam, żeby stało się to regułą, bo to takie samo leczenie na dłuższą metę może prowadzić do pomyłek diagnostycznych. Naprawdę warto skorzystać tutaj z opinii alergologa. A druga grupa...
Czym polega odczulanie?
Odczulanie to jest ta metoda, którą poza tym leczeniem objawowym, i one się wzajemnie nie wykluczają, tylko że objawowe leczenie, czyli te tabletki przeciwalergiczne, czy aerozole, spreje ze steroidami donosowymi, mała dawka, proszę się ich nie bać, to jest coś, co pomaga tu i teraz. A odczulanie to jest inwestycja na przyszłość. To jest zaproponowanie leczenia, które trwa kilka lat, co najmniej 3 lata, ale jest rewelacyjną metodą, która pozwala odzwyczaić organizm od takiego nadmiernego reagowania na alergeny. Przyzwyczaja go do tych alergenów. Przestajemy w ten sposób alergiczny, taki nadwrażliwy, po prostu na nie reagować tymi objawami alergicznego nieżytu nosa, tymi objawami duszności, która tam się gdzieś pojawia, zaczynamy po prostu go tolerować. Ale to nie zajmuje minuty, dwóch, tylko to jest pewna inwestycja, ale która się pięknie sprawdza i pięknie zwraca. Inwestycja przede wszystkim czasu, który trzeba spędzić z lekarzem, choć są też metody teraz oparte nie o iniekcje, czyli nie ma konieczności wizyty bezpośredniej w gabinecie lekarza. Możliwe jest zastosowanie preparatów po wcześniejszej konsultacji z alergologiem również drogą podjęzykową. I wtedy można to robić samemu w domu. Jest to naprawdę super fajna metoda. Niestety nie super tania, bo jeszcze nie objęta refundacją, chyba że w grupie pacjentów od 12 do 18 roku życia.
A czy bez tych wszystkich testów, o których pan wspomniał, możemy sami odróżnić, czy mamy do czynienia z przeziębieniem, czy z alergią?
Przeziębienie zwykle ma swoją pewną dynamikę. Pierwsze te kilkadziesiąt godzin to na początku jest ten wyciek, później ten nos się zatyka, zwykle boli tam jeszcze gardło, dołączają się czasami temperatura.
Często podwyższoną temperaturę.
Choć przy takich zwykłych wirusach ta temperatura jakoś specjalnie potrafi nie szaleć. W alergii one trzymają się na jakimś takim poziomie i jeżeli nic z nimi nie robimy, to ona po prostu jest sobie. Chyba że wzięliśmy lek przeciwalergiczny i widzimy, że znika. To jest najlepszy dowód na to, że mieliśmy do czynienia z alergią, ale przy razie wątpliwości. Szanowni Państwo, zapraszamy do alergologów. Mamy ich mnóstwo na Podlasiu.
Życzymy wszystkim zdrowia i bez alergii i wirusów dotrwania do wiosny. A jak sobie radzić z alergiami, mówił dziś profesor Marcin Moniuszko, kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dużo zdrowia.
A do usłyszenia za tydzień. O tej samej porze mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.